Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział i czytajmy cały ten rozdział ponownie. A co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest człowiekowi nie dotykać kobiety. Jednak przez wzgląd na niemoralność niech każdy ma swoją żonę i niech każda ma swojego własnego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi. Żona nie włada swoim własnym ciałem, ale mąż. Podobnie i mąż nie włada swoim własnym ciałem, ale żona. Nie pozbawiajcie się tego wzajemnie. Dosłownie nie ograbiajcie się z tego, nie okradajcie się z tego. Chyba że za wspólną zgodą na pewien czas, aby mieć czas postu i modlitwy. Potem ponownie bądźcie razem, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości. A to, co mówię, mówię z wyrozumiałości, a nie rozkazując, albowiem chciałbym, aby wszyscy ludzie byli jak ja. Ale każdy ma swój własny dar łaski od Boga. Jeden wprawdzie taki, a drugi taki. Mówię natomiast nieżonatym i wdowom. Dobrze jest dla nich, jeżeli pozostaliby tak jak i ja. Ale jeśli nie mogą panować nad sobą, niech się pobierają, bo bardziej korzystnie jest się pobrać, niż płonąć namiętnością. Tym więc, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, lecz Pan. Żona niech się nie oddziela od swojego męża, a jeśli natomiast została oddzielona, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem, a mąż niech nie oddala żony. Lecz pozostałym mówię ja, nie pan. Jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala. I żona, która ma niewierzącego męża, a on zgadza się z nią mieszkać, niech go nie oddala. Albowiem niewierzący mąż został poświęcony przez żonę i niewierząca żona została poświęcona przez męża. Gdyż inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, teraz natomiast są święte. A jeśli niewierzący się oddziela, niech będzie oddzielony. W takich przypadkach nie jest zniewolony brat lub siostra, gdyż Bóg powołał nas do pokoju. Czy bowiem wiesz, żono, że uratujesz męża? Lub czy wiesz, mężu, że uratujesz żonę? Tylko jak każdego obdarował Bóg, jak każdego powołał Pan, tak niech postępuje. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. A jeśli ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie jest niczym, tylko zachowywanie Bożych przykazań. Każdy w tym powołaniu, w którym jest powołany, niech pozostaje. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Niech cię to nie martwi. Ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Albowiem kto jest powołany w Panu, będąc niewolnikiem, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie, kto jest powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Każdy, w czym został powołany, bracia, w tym niech trwa przy Bogu. A co do panien, nie mam rozkazu Pana. Jednak wypowiadam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu Pana jest godny zaufania. Sądzę więc, że przy nastających obecnie trudnych czasach dobrze jest człowiekowi takim być. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. Jeśli też panna zaślubiła się, nie zgrzeszyła. Jednak tacy będą mieli ucisk w ciele. Natomiast ja chcę was oszczędzić. A to mówię, bracia, bo czas jest skrócony. Odtąd ci, którzy mają żony, niech będą, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się radują, jakby się nie radowali. A którzy kupują, jakby nie trzymali tego, co kupili. A którzy używają tego świata, jakby go nadmiernie nie używali. Bo przemija postać tego świata. A chcę, abyście byli wolni od trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak podobać się Panu. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się żonie. Jest podział między mężatką a panną. Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, aby była święta i ciałem, i duchem. A mężatka troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się mężowi. A to mówię dla waszej własnej korzyści, nie aby zarzucać na was sidła, lecz abyście nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu. A jeśli ktoś sądzi, że niestosownie postąpiłby wobec swojej panny, by miała przekroczyć swoje lata młodości, oraz że tak powinno się stać, niech czyni, co chce, nie grzeszy, niech się pobiorą. To jednak mocno postanowił w sercu, bez przymusu, i panuje nad własną wolą, osądził to w swoim sercu, aby zachować swoją pannę w dziewictwie, dobrze czyni. A tak, kto poślubia swoją pannę, czyni dobrze, a kto nie zaślubia, czyni lepiej. Żona związana jest prawem do tego czasu, dopóki żyje jej mąż. Jeśli jednak umarłby jej mąż, jest wolna, by wyjść za mąż, za kogo chce, byle tylko w Panu. Ale według mojej rady jest bardziej błogosławiona, jeśli tak pozostanie. A wydaje mi się, że ja mam Ducha Bożego. Apostoł Paweł, mając bardzo wysokie mniemanie o świętym związku małżeńskim, dostrzega także wiele korzyści, jakie płyną ze stanu wolnego, i zachęca wszystkich, którzy jeszcze nie zawarli związku małżeńskiego lub też przez śmierć współmałżonka, przez separację lub rozwód znaleźli się poza małżeństwem, do pozostania w tym właśnie stanie, aby owocnie służyć Bogu. Paweł, jak ostatnio tutaj zauważyliśmy, najprawdopodobniej wdowiec, miał dar wstrzemięźliwości i zachęcał wszystkich, którzy podobnie jak on posiadali ten dar, aby go używali, aby z niego korzystali. I szczególnie do tych jego słowa są skierowane, ale nie tylko. Niektórzy z was są w stanie wolnym, ale nie macie tego daru. nie jesteście w związkach małżeńskich i wcale wam się to nie podoba. Niektórzy z nas są w związkach małżeńskich, ale pewnego dnia możemy zostać sami. I to nie jest koniec świata. Życie nadal ma sens. W takim stanie, w jakim jesteśmy dzisiaj, musimy rozumieć obowiązki, jakie Bóg składa na ludzi w związkach małżeńskich, i o nich ostatnio więcej mówiliśmy, jak również dostrzegać liczne przywileje, które są udziałem tych wszystkich, którzy nie są w związkach małżeńskich, nawet jeśli jest to sytuacja przejściowa, nawet jeśli kiedyś wstąpią w związki małżeńskie, to do czasu, kiedy to nastąpi, winni korzystać z tych wszystkich możliwości i przywilejów, które daje im stan wolny. Jeśli Bóg przeznaczył ciebie do małżeństwa, ale teraz jesteś w stanie wolnym i nie masz tego daru wstrzemięźliwości, uważnie wsłuchaj się w radę apostoła Pawła, abyś dobrze wykorzystał ten czas, który masz, i prowadził swoje życie przed Bogiem tak, jak powinieneś czy powinnaś, aby kiedy przyjdzie Boży czas, to pragnienie, które jest w twoim sercu, zostało zaspokojone. Myślę, że problemem, wielkim problemem wielu ludzi, którzy nie są w związkach małżeńskich, jest pośpiech, aby zawrzeć te związki. Jest niezadowolenie ze stanu, w którym obecnie się znajdują, i chęć zawarcia związku za wszelką cenę. Słowo Boże jednak przestrzega nas przed pochopnym podejmowaniem ważkich decyzji w naszym życiu. A jak wiemy, zawarcie związku małżeńskiego jest jednym z najbardziej poważnych kroków, jakie podejmujemy w naszym życiu. I wielu ludzi, którzy pochopnie zawarło związki małżeńskie, znalazło się w daleko tragiczniejszym położeniu, niż myśleli, że się znajdują, gdy byli sami. Daleko bardziej życzyli sobie, żeby nigdy nie wstąpili w związek małżeński, niż wcześniej życzyliby sobie, żeby kogoś znaleźli. I tak jak ostatnio powiedziałem, tak powtarzam. Daleko gorszą rzeczą jest pochopnie zawrzeć związek małżeński i później tego żałować, niż być samotnym, być w stanie wolnym i pragnąć małżeństwa. Tak długo jak ci z was, którzy są w stanie wolnym, tak długo jak Bóg wam ten czas przeznaczył, być może na całe życie, być może jesteście w gronie tych, których Bóg obdarzył tym darem i tak was powołał i tak was przeznaczył, być może to jest wasze miejsce, ale jeśli tak nie jest, dopóki jesteście w tym stanie, przyjrzyjcie się uważnie korzyściom, które płyną z tego stanu, i starajcie się wykorzystać to, zamiast ciągle czuć się nieusatysfakcjonowanym i niespełnionym i czekać na ten cudowny dzień, kiedy wszystko się zmieni, kiedy wstąpicie w związek małżeński. Myślę, że ludzie, którzy to czynią, przygotowują się na katastrofę. Wchodzą często w związki totalnie nieprzygotowani, dlatego że w ogóle nie poświęcili właściwie tego czasu, który mieli, gdy byli sami, gdy nie byli w związkach małżeńskich. Nie uświęcali swej duszy i swego ciała dla Pana i Jego służby, ale marzyli i tęsknili za małżeństwem i weszli w nie totalnie nieprzygotowani. I dla wielu jest to wielkie rozczarowanie. Dla wielu jest to wielka katastrofa i wielki ciężar. W tym fragmencie, który przeczytaliśmy, jest przynajmniej 5 korzyści, jakie płyną ze stanu wolnego. Pierwszą z nich omawialiśmy w zeszłą niedzielę w kontekście małżeńskich powinności, o których jest mowa w pierwszych wierszach, 3, 4, 5 wiersz. Mówią o małżeńskich powinnościach męża wobec żony i żony wobec męża, że już nie rozporządzają swoim własnym ciałem, ale należą do siebie wzajemnie i są sobie winni oddawanie tego, co jest częścią małżeństwa. Pożycie seksualne jest nie tylko przywilejem i przyjemnością, ale jest obowiązkiem małżonków. I dla tych, którzy nie są w związkach małżeńskich, może się to wydawać, coż to za obowiązek. Ale dla wielu, którzy są, okazuje się to być obowiązkiem. Nie zawsze ma się na to ochotę, nie zawsze się jest w dobrym stanie zdrowia, czy psychicznym, czy innym. I jest obowiązek. Człowiek już nie ma prawa do własnego ciała. Natomiast człowiek, który nie jest w związku małżeńskim, ma całkowite prawo do siebie samego, do własnego życia, do własnego czasu i do własnego ciała. I nikt inny nie rozporządza ich ciałem. A więc to jest pierwszy przywilej, o którym szczegółowo mówiliśmy w zeszłą niedzielę. Poczynając od wiersza 25, Paweł wraca do tego tematu ludzi, którzy nie są w związkach małżeńskich. I zaczyna słowami, a co do panien. Tutaj używa greckiego słowa, które oznacza dziewicę. Co do dziewic, nie mam rozkazu pana. Jednak wypowiadam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pana jest godny zaufania. Sądzę więc, że przy nastających obecnie trudach dobrze jest człowiekowi takim być. Czytając Ewangelię, nie znajdujemy w słowach Pana Jezusa jakiegoś konkretnego przykazania, jakichś wyraźnych, konkretnych zasad, jakimi mieliby się kierować ludzie niezamężni, nieżonaci. A więc apostoł Paweł nie jest w stanie cytować Pana Jezusa w tym temacie, natomiast daje radę jako ten, który dzięki miłosierdziu Bożemu jest godzien zaufania. Mówi jako reprezentant Pana Jezusa, jako Jego apostoł. Mówi prawdę, którą Duch Święty Jemu objawia. I w wierszu 26 mówi, że przy nastających obecnie trudnych czasach dobrze jest człowiekowi takim być. I odnosi się do tego, o czym mówił w wierszu 25, dobrze jest być niezamężnym, nieżonatym. Dobrze jest być w tym stanie dziewiczym. I to jest bardzo istotne, abyśmy to właściwie zrozumieli w całym tym kontekście. Użyte tutaj słowo panny najczęściej odnosi się do płci żeńskiej, do kobiet, ponieważ to słowo jest rodzaju żeńskiego i najczęściej opisuje panny, dziewice. Czasami jednak było używane także do mężczyzn, którzy nigdy nie uczestniczyli w życiu seksualnym. Podobnie nadal, chociaż bardzo rzadko, używamy tego terminu w taki sposób. Mamy polskie słowo prawiczek, ale to budzi uśmiech, prawda? Kojarzy nam się wszystkim, prawiczek. Dzisiaj często jest używane w takiej formie pogardliwej wręcz. Natomiast to greckie słowo używane było zarówno do dziewic w rodzaju żeńskim, jak i męskim. Uwspółcześniona Biblia Gdańska właśnie w taki sposób to oddała. Ci z was, którzy mają uwspółcześnioną Biblię Gdańską, widzą, że Paweł zaczyna, a co do osób dziewiczych, oni w ten sposób to oddali, pokazując, że w tym wierszu to słowo może oznaczać zarówno mężczyzn, jak i kobiety. I to jest niezwykle ważne, gdyż cała dalsza część tego fragmentu do takich osób się odnosi. Paweł tutaj mówi o różnych grupach ludzi w tym rozdziale. Mówi o wdowach, mówi o osobach samotnych, mówi o dziewicach czy osobach dziewiczych. W następnym wierszu, zauważcie, 26, Paweł, odnosząc się do dziewic w wierszu 25, używa słowa antropos, człowiek, które jest rodzaju męskiego. I dalej mówi o mężczyznach, którzy są związani z żonami lub którzy nie są związani z żonami. W kontekście wiersza 25 nie ma mowy o wdowach ani osobach rozwiedzionych, ale o kawalerach, zakładając, że są dziewicami, a następnie mówi dosłownie o dziewicach rodzaju żeńskiego. Tam już dalej nie ma wątpliwości, że mówi o dziewczynach, gdyż mówi o poślubieniu męża. I to jest niezwykle istotne we właściwej interpretacji wiersza 26 i 27 w naszych dalszych rozważaniach na temat rozwodów i powtórnych związków. Paweł poświęca wiersze od 25 aż do 38 w sprawie dziewic, osób, które nigdy nie zawarły związku małżeńskiego. Mówi, a co do osób dziewiczych, i o tym mówi w następnych wierszach aż do 38. I dlatego uczciwie nie można wykorzystywać tych wierszy, co niektórzy czynią, w argumentacji usprawiedliwiającej powtórne związki osób rozwiedzionych. Nie można. To nie jest uczciwe. To jest ewidentne nadużycie i wpisywanie własnych liberalnych poglądów w wiersze, które rozważane w kontekście nie pozwalają na taki zabieg. Będziemy to szczegółowo omawiać i mam nadzieję, że jasno zobaczymy, że to, co niektórzy robią z tymi wierszami, jest poważnym nadużyciem. Wyrywają wiersz 26 z kontekstu i nadają mu znaczenie, które w ogóle nie zgadza się z kontekstem. Wiersz 26 i 27. Tam nie ma mowy o rozwodzie. W przekładzie Piotra Zaręby jest wprost napisane, że to jest rozwód. W przypisie Piotr Zaręba dał przypis osoby, które się rozwiodły. Będziemy o tym szczegółowo mówić, kiedy dojdziemy do tego całego poważnego tematu. Natomiast chciałbym to tutaj już podkreślić, abyśmy rozumieli, że Paweł tutaj w ogóle się nie zajmuje tymi rzeczami. On w ogóle tutaj nie mówi o rozwodzie i powtórnych związkach. On mówi o przywilejach, jakie są udziałem osób w stanie dziewiczym. I tylko o takich osobach tutaj mówi. Kolejnym przywilejem, o którym dzisiaj będziemy mówić, to łatwiejsze znoszenie presji, jaką wywiera na chrześcijan zły system tego świata. W wierszu 26 apostoł Paweł mówi o nastających trudnych czasach. Ten termin, który tutaj występuje, grecki termin anaken, oznacza ucisk, utrapienie, przemoc, zadawanie bólu. To słowo mówi o wielkich trudnościach. Ono wskazuje na napięcie i konflikt, jaki jest między Bożymi dziećmi, a tym zbuntowanym wobec Boga światem. Apostoł Paweł jest świadomy nadchodzącego czasu ucisku dla Kościoła. I ten ucisk już trwał i apostoł Paweł niejednokrotnie na sobie go doświadczał i wiedział, że każdy, kto wyznaje Jezusa Chrystusa Panem, jest narażony na prześladowania, na ucisk, na różnego rodzaju bolesne doświadczenia ze strony tego zbuntowanego, nienawidzącego Boga świata. Paweł dokładnie wiedział, z czym wiąże się służba Jezusowi Chrystusowi i głoszenie Ewangelii. Niejednokrotnie budził się z obawą o własne życie. Miał licznych wrogów, ludzi, którzy śledzili go, ludzie, którzy nastawiali na niego pułapki, ludzie, którzy próbowali go wrzucić do więzienia i czasami udawało im się podburzyć tłumy, udawało im się doprowadzić do tego, że Paweł był publicznie chłostany, nawet kamienowany. Paweł wiedział, z czym wiąże się służenie Chrystusowi i przyznawanie się do Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana. Zdając sobie sprawę z tego, jaką cenę będą płacić chrześcijanie za swoją wiarę, prosi ich, by rozważyli, jak łatwiej będzie im znieść prześladowania w stanie małżeńskim, kiedy mają dzieci, żony, czy gdy są sami. Ta wrogość wobec chrześcijan się wzmagała w czasach Pawła. Kiedy Paweł pisał ten list około 55 roku po Chrystusie, już wtedy chrześcijaństwo miało wielu wrogów. Nie było jeszcze wtedy powszechnego edyktu przeciwko chrześcijanom. To dopiero rozpoczęło się 15 lat później, kiedy Neron zaczął prześladować Kościół. Wtedy jeszcze były to lokalne wydarzenia. Tu i tam ludzie prześladowali chrześcijan. Czytamy o tym w liście do Tesaloniczan. Oni byli poddani ogromnym prześladowaniom, ogromnej nienawiści ze strony otaczających ich pogan i Żydów. Ale ten czas powszechnego prześladowania zbliżał się. I Paweł przez Ducha Świętego wiedział, że ten czas nadchodzi. I mówi, w obliczu zagrożenia, w obliczu tego ciężkiego czasu doświadczeń, lepiej jest tym, którzy będą sami, niż tym, którzy będą w związkach małżeńskich. Osoba, która ma wokół siebie bliskich, nie jest w stanie czasami znieść cierpienia, które zniosłaby, gdyby to cierpienie spadło tylko na nią. Apostoł Paweł mówi, że w tych trudnych czasach agonii, ataków na chrześcijaństwo, czasu prześladowań, jest korzyść w stanie wolnym. I chociaż Pan Jezus nie mówił bezpośrednio o korzyści stanu wolnego w takich ciężkich czasach, w Jego słowach opisujących ucisk prześladowań znajdujemy dokładnie tę samą obawę o cierpienie matek i dzieci. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i 19 wierszu w kontekście prześladowań i ucisku Pan Jezus mówi: biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach. Pan Jezus, zapowiadając czas prześladowań i licznych cierpień, szczególnie użala się nad kobietami w ciąży i matkami z małymi dziećmi. I Paweł dokładnie wiedział, że te ciężkie czasy nadchodzą. Historycznie rzecz biorąc, w czasach Nerona to prześladowanie przyszło również do Koryntu. Erast, jeden z urzędników miejskich, który stał się chrześcijaninem, został zamordowany w trakcie tych późniejszych prześladowań w Koryncie. I wielu innych chrześcijan straciło życie, znalazło się w więzieniach, rodziny zostały rozbite. I w świetle tego wszystkiego apostoł Paweł mówi: moja rada jest taka, że jeśli jesteś w stanie wolnym, rozważ pozostanie w tym stanie ze względu na to, co przychodzi. Pewien biblijny komentator z XIX wieku, Lightfoot, powiedział: mężczyzna, który jest bohaterem, zamienia się w tchórza na myśl o swojej owdowiałej żonie i osieroconych dzieciach. I myślę, że jest w tym wiele prawdy. Oczywiście apostoł Paweł, mówiąc te słowa, nie chce być źle zrozumiany przez tych, którzy uznają, że w takim wypadku może lepiej się w ogóle rozwieść, jeśli mają żonę. Nie, Paweł w 27 wierszu mówi: jeśli jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Dodaję to dlatego, że ktoś mógłby sądzić, że jeżeli te ciężkie czasy nastają, no to może lepiej już teraz rozerwać ten związek małżeński i być samemu, żeby łatwiej było to wszystko znieść. Nie, apostoł Paweł mówi: nie rób tego, tego ci nie wolno robić. Jeśli już masz żonę, to jesteś związany z nią tak długo, jak ona żyje i nie możesz jej zostawić. Natomiast jeśli jeszcze nie masz żony i jesteś w stanie służyć Bogu z moralną czystością, zostań w tym miejscu, w którym jesteś, mówi apostoł Paweł. No ale powiemy dzisiaj, no tak, to było wtedy, takie ciężkie czasy, prześladowania, ale przecież my nie żyjemy w takich czasach. Przecież dzisiaj nikt nam głowy nie obcina, nikt nas nie zamyka w więzieniu, nikt nam tutaj nie wpada, nie robi rabanu, dlatego że się zgromadzamy w imieniu Jezusa. To chyba nie do nas jest to skierowane. Jak dobrze wiecie, w wielu częściach świata dzisiaj ta nauka apostoła Pawła jest bardzo na czasie. W dzisiejszych czasach więcej chrześcijan jest poddanych prześladowaniom i cierpieniom niż przez wszystkie minione wieki do tej pory. I to słowo jest bardzo dla nich aktualne. I może stać się aktualne dla nas każdego dnia. Jaką mamy gwarancję, że ta wolność, którą cieszymy się dzisiaj, będzie naszą za rok, za dwa, za trzy? Mamy taką nadzieję? Wielu z nas nawet nie martwi się, że mogłoby być inaczej. Zakładamy, że tak będzie. Ale czy rzeczywiście mamy taką pewność? Czy rzeczywiście ktoś może nam zagwarantować, że tą wolność, którą dzisiaj mamy, będziemy mieli bez końca? Pismo mówi nam, że ludzie źli będą brnęli w coraz większą bezbożność. Natchniony Duchem Świętym, autor Księgi Objawienia, apostoł Jan, opisuje czas wielkiego cierpienia dla całego Kościoła, który przyjdzie na niego w czasach ostatecznych. Koniec wieków przez Pana Jezusa jest charakteryzowany jako czas wojen, głodu, chorób, trzęsień ziemi, prześladowań i nienawiści wobec wszystkich, którzy wyznają Jego imię, którzy przyznają się do Niego jako swego Pana. I rozejrzyjmy się dobrze wokół, w jakim świecie żyjemy. Żyjemy w bezbożnym, niemoralnym społeczeństwie. I wielu z nas, myśląc o małżeństwie, powinno mieć obawy. Jak dzisiaj patrzę na eskalację rozwodów, patrzę na eskalację konfliktów małżeńskich, patrzę na to, co się dzieje wokół, naprawdę mówię, to cud, że te małżeństwa, które trwają w miłości, tak trwają. To jest wielka łaska Boża. Myślę o tym, co z naszymi dziećmi w tym całym systemie, który pcha i pcha coraz mocniej do jawnej bezbożności, do kultu szatana, różnych form dewiacji, które nazywają się dzisiaj normalnością. Nasze dzieci oglądają filmy, w których młode dziewczyny całują się, są przyjaciółkami, które razem śpią. Uczyłem dzieci w szkole podstawowej, czy dzieci ze szkoły podstawowej. I dla nich homoseksualizm był czymś normalnym. Kiedy próbowałem delikatnie podnosić ten temat na swoich zajęciach angielskiego z nimi, one, niektóre dziewczyny były oburzone, że śmiem kwestionować czyjąś wolność seksualną. To jest nowe społeczeństwo, które dorasta wokół nas. Zupełnie niebiblijne, niechrześcijańskie normy, które oni uważają za właściwe. Każdy ma wolność do stanowienia o sobie. Każdy może wybrać sobie płeć, jakiej chce być. Nikt mu nie będzie narzucał ani płci, ani preferencji seksualnych, ani niczego takiego. To jest nowy człowiek. W takim społeczeństwie żyjemy. I to, co my głosimy ze Słowa Bożego, jest tak obraźliwe dla tych ludzi. Jest tak nietolerancyjne, że wystarczy jedna ustawa Parlamentu Europejskiego. I wiele z tego, co czytamy w Słowie Bożym i głosimy, stanie się przestępstwem. I już się staje. Już niektórzy, nawet w Europie, w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, znaleźli się w więzieniu. Za to tylko, że czytali to, co jest napisane w Piśmie Świętym. Publicznie śmieli przeczytać fragmenty, które potępiają współczesną bezbożność. W takich czasach przyszło nam żyć. I myślimy, że będzie lepiej? Pismo mówi, że ludzie źli będą brnęli w swoją bezbożność i zło będzie się potęgować. I musimy się przygotować i być świadomi tego, że nadchodzą i dla nas trudniejsze czasy. I w tym kontekście winniśmy też rozważać zawarcie związku małżeńskiego, czy ewentualnie powstrzymywanie się od tego, jeśli mamy oczywiście taki dar. Paweł po prostu stwierdza fakty, nie narzuca tego, nie zabrania zawierania związków małżeńskich, absolutnie. To podkreślałem i podkreślam, że Paweł nie jest przeciwko małżeństwu, nie jest przeciwko zawieraniu związkom małżeńskim. Wręcz twierdzi, iż ci, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, czynią to pod natchnieniem demonicznym. A więc tutaj nie mówimy o jakimkolwiek zakazie. Nie mówimy tutaj o jakiejś nakładaniu na kogoś jakichś sideł, żeby nie czynił tego. Wręcz przeciwnie. Paweł mówi, jeśli nie jesteś w stanie zachować swojego życia w czystości, jeśli nie masz tej moralnej wstrzemięźliwości, wstępuj w związek małżeński, jeśli możesz. A więc cały czas to podkreślam, wskazując na te przywileje, które trzeba zobaczyć, trzeba docenić i z których należy właściwie korzystać, nie czyniąc z nich zasady ani normy, ale jako, tak jak Paweł to przedstawia, jako coś, co powinniśmy wziąć pod uwagę. Czym powinniśmy ci z nas, którzy są w stanie wolnym, pokrzepiać się i pocieszać się i widzieć w tym wartość, że Bóg im czegoś oszczędza też. To nie jest tylko tak, że czegoś jesteś pozbawiony, ale masz też pewne przywileje, którego ludzie w związkach małżeńskich nie mają. I o to chodzi, żeby to zrównoważyć, żeby na to patrzeć w kontekście czasów, w których apostoł Paweł żył i w których my dzisiaj żyjemy. Pamiętajmy, że przyczyna naszego istnienia nie zawęża się do nas samych, do naszego osobistego spełnienia i zadowolenia, ale naszą powinnością jest nade wszystko życie dla Bożej chwały. On dał nam życie. On nas zbawił z grzechu. On nas obdarzył wszelkim błogosławieństwem niebios i powołał, abyśmy zgodnie z wierszem 35 nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu. I w tym kontekście każdy z nas musi patrzeć na miejsce, w którym jesteśmy i dokładać wszelkich starań, aby czy to jesteśmy w związku małżeńskim, czy też jesteśmy poza związkiem małżeńskim, abyśmy nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy naszym Panu. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje święte słowo, które jest dla nas światłem w każdym czasie, w różnych okolicznościach życia, na różnych kontynentach, dla ludzi żyjących kiedyś i dzisiaj. Twoje słowo nie straciło nic ze swojej aktualności i maluje przed nami rzeczywisty obraz świata, w którym żyjemy. Maluje cudowny obraz zbawienia i łaski, jakiej jesteśmy uczestnikami w Panu Jezusie Chrystusie, ale też nienawiści, która jest naszym udziałem w tym świecie, jeśli chcemy żyć pobożnie w Chrystusie, jeśli stajemy się odważnymi świadkami Ewangelii, jeśli sprzeciwiamy się złu, jeśli podnosimy nasz głos przeciw nieprawości i wzywamy ludzi wokół do opamiętania, do nawrócenia, do wiary w Ewangelię, do wiary w Pana Jezusa Chrystusa i pobożnego życia. Spotykają nas sprzeciwy, drwiny, a w wielu częściach świata już dzisiaj prześladowania i cierpienia i śmierć i więzienie. I nie wiemy, jak będzie jutro, ale wiemy, Panie, że Ty zwyciężyłeś świat. Wiemy, że ci wszyscy, którzy do Ciebie należą, mogą żyć pobożnie, pomimo tych różnych doświadczeń i presji, które przychodzą na nas. I w tej ufności, Panie, chcemy się modlić o tych wszystkich naszych braci i siostry, którzy cierpią prześladowania, szczególnie o tych, którzy utracili bliskich, żony, dzieci, mężów, którzy zostali z nimi rozdzieleni i cierpią w więzieniach, w obozach pracy, wypędzeni ze swoich wiosek, miast. Panie, chcemy modlić się za nimi, abyś w tym ich cierpieniu i bólu był blisko przy nich i pocieszał ich, dodawał im sił, by się Ciebie nie zaprzeć, ale przy Tobie trwać do końca swych dni. Prosimy też o wszystkie osoby w stanie wolnym, abyś, Panie, otaczał je szczególną opieką i szczególną Twą łaską. prosimy, kochany Ojcze, o Twoją pomoc i też łaskę, by dostrzec te pozytywne strony tego stanu, aby nie skupić się tylko na tym, czego nie mają, ale aby mogły dostrzec z Twoją pomocą to wszystko, co mają i co mogą dla Ciebie robić dzięki temu miejscu, w którym się znajdują. Pomóż, Panie, nam wszystkim tak żyć, aby jakikolwiek jest nasz stan, jakakolwiek jest nasza pozycja społeczna, materialna, abyśmy w tym miejscu, w którym nas powołałeś, służyli Tobie, wielbili Ciebie i dobrze wykorzystywali czas i możliwości, które nam dajesz. Pomóż nam o tym pamiętać, że to jest naszą pierwszą powinnością, służyć Tobie, wielbić Ciebie, świadczyć o Tobie, trwać przy Tobie godnie do końca naszych dni. Dopomóż nam w tym, kochany Panie, prosimy. Amen.